A poranek zaczynamy od rozmowy z Pawłem Bobołowiczem, który jest teraz gdzieś nad Morzem Azowskim. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jesteś nad Morzem Azowskim. Co tam się dzieje? Czego doświadczasz? Co widziałeś?
Tak, jestem w pobliżu Mariupola, to jeden z głównych portów, ukraińskich portów nad Morzem Azowskim. Jestem w okolicach, bezpośrednio okolicach przyfrontowych. Tutaj Morze Azowskie jest zamarznięte, pokryte grubą warstwą lodu. Morze Azowskie jest płytkie i w dużej części faktycznie zimą zamarza, ale normalnie i w normalnych warunkach porty, ukraińskie porty w Mariupolu i Berdiańsku działają. Tak nie wygląda to do końca w tym roku. Przypomnę, że po incydencie związanym z ostrzelaniem i zatrzymaniem ukraińskich okrętów, Rosja wprowadziła faktyczną blokadę w cieśninie kerczeńskiej, to cieśnina pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, którą normalnie przepływały statki do tych portów ukraińskich. Teraz ten ruch jest bardzo ograniczony. To nie jest blokada oficjalna. Rosja stosuje tutaj pewne wybiegi, zwiększyła czas oczekiwania na wydanie decyzji o możliwości przepłynięcia przez cieśninę kerczeńską. Ten czas obecnie wynosi 35 godzin w czasie pogody sztormowej i 15 godzin w normalnych warunkach. Ta pogoda sztormowa w zimie utrzymuje się bardzo długo, więc właściwie mówimy o tym dłuższym czasie oczekiwania. To jest czas, który po prostu w dużej części eliminuje możliwość tego ruchu z statków. O tym mówią instytucje, które zajmują się monitoringiem. Tak mówią, stwierdzają, że to jest niedopuszczalne. Normalnie ten czas oczekiwania wynosił maksymalnie do 3 godzin. Wyraźnie widać tutaj, że jest to specjalne działanie Federacji Rosyjskiej. Taka sytuacja powoduje, że do ukraińskich portów w Mariupolu i Berdiańsku wpływa o połowę mniej statków niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Część armatorów w ogóle rezygnuje z żeglugi ze względów bezpieczeństwa. Stale w rejonie cieśniny kerczeńskiej pływają ukraińskie okręty wojenne. Obserwowane są wojskowe samoloty Federacji Rosyjskiej. To bardzo też silny cios w ekonomikę Ukrainy. W Mariupolu znajdują się potężne zakłady metalurgiczne. Jak przejeżdża się przez miasto, to zresztą one dominują widok w mieście. Ta produkcja metalurgiczna jednak według ukraińskich, teraz oficjalnych informacji, udało się jednak ją wywieźć i wywozić z miasta. To, co wcześniej miasto opuszczało przez porty, trafia teraz koleją do portu w Mikołajewie, który z kolei jest portem z otwarciem na Morze Czarne i tamtędy jest wywożonych z miasta. Ale oczywiście mieszkańcy miasta twierdzą, że odczuwają tę blokadę. Mówią o niej politycy. Przypomnę, że do Mariupola dotarłem w związku z wizytą ministrów spraw zagranicznych krajów nadbałtyckich, również ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Czaputowicza, która odbyła się kilka dni temu. Ministrowie apelowali o zniesienie tej blokady i też zapoznając się z tą sytuacją twierdzili, że jest to sytuacja niedopuszczalna. Prezydent Poroszenko wprost apeluje do świata, by wprowadził podobne, analogiczne środki w stosunku do statków Federacji Rosyjskiej, żeby doprowadzić do blokady morskiej statków w portach Stanów Zjednoczonych i w portach europejskich. Tutaj oczywiście miasto i okolice miasta to są te okolice przyfrontowe i wojna ma nie tylko ten wymiar tej blokady morskiej. Cały czas miasto jest narażone na bezpośrednie, może nie samo miasto, ale okolice miasta na bezpośrednie ataki ze strony tak zwanych separatystów wspieranych przez Federację Rosyjską. Zresztą tutaj to wsparcie widać w sposób bezpośredni, bo odległość do granicy z Mariupola to jest dosłownie 25 kilometrów, a jeżeli się zbliżymy do linii frontu, to ta odległość zdecydowanie się zmniejsza. Zresztą Morze Azowskie tutaj ma kształt takiej zatoki. Z jednego brzegu widać drugi brzeg, który już jest Federacją Rosyjską, więc to granica pomiędzy separatystami a Federacją Rosyjską jest w ogóle tutaj kompletną fikcją i swobodnie przemieszczają się oddziały i wsparcie dla tych oddziałów tak zwanych separatystów, którzy tutaj tutaj walczą. Nie milkną strzały na froncie, też w okolicach Mariupola. W ciągu ostatniej doby 13 razy został naruszony rozejm, który tutaj teoretycznie obowiązuje. Ja już nie jestem w stanie nawet policzyć, który to jest rozejm podczas trwania rozejmu od samego początku. Przecież 2014 roku ciągle są ogłaszane rozejmy, które nie są nawet dotrzymywane przez pierwsze godziny ich funkcjonowania. Ukraiński sztab operacji połączonych sił informuje, że dzisiaj został ranny jeden żołnierz, ale jednocześnie informuje, że został zlikwidowanych, jak to jest sformułowane w komunikacie, trzech okupantów. Od pewnego czasu służby prasowe Ministerstwa Obrony operacji połączonych sił informują właśnie o stratach też po stronie separatystów. 16 stycznia doszło do takiego bardzo poważnego incydentu. Separatyści ostrzelali ciężarówkę przewożącą ukraińskich żołnierzy z broni przeciwpancernej. Celny strzał spowodował, że 5 żołnierzy zostało rannych, 5 miało jeszcze dodatkowe uszkodzenia ciała, znajdują się w szpitalu. Tutaj słychać cały czas strzały. Tutaj wojna nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Już na rogatkach Mariupola znajdują się posterunki, które właściwie uniemożliwiają wyjazd dalej, szczególnie w kierunku Szeroki, tej ostatniej miejscowości, która znajduje się teraz pod kontrolą ukraińską, ale która praktycznie pozbawiona jest mieszkańców. Większość mieszkańców cywilnych opuściła te tereny.
A jakim miastem jest Mariupol?
To miasto bardzo takie typowo przemysłowe, potężne miasto, ma normalnie stałych mieszkańców ponad 450 tysięcy. Mer miasta teraz mówi, że jeszcze dodatkowo mieszka w nim około 60 tysięcy osób, tych, które przeniosły się z tych terenów, które są okupowane przez tak zwanych separatystów, ale część mieszkańców Mariupola też przecież wyjechała, w tym wielu naszych rodaków, którzy przemieścili się do Polski. Zostało jeszcze trochę osób, które mają polskie korzenie. Ja niestety w samym Mariupolu przebywałem dosyć krótko i był to mój drugi pobyt w tym mieście. Poprzedni też był bardzo krótki, więc tylko zobaczyłem te potężne zakłady, dymy nad miastem, no i wyjechałem w kierunku frontu.
Czy echa decyzji Trybunału Konstytucyjnego o ustawie o IPN-ie, który stwierdził, że przepisy o ukraińskich nacjonalistach są niekonstytucyjne były w mediach ukraińskich, czy politycy ukraińscy się odnieśli do tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego?
Tak, oczywiście. Wczoraj to była decyzja, która od razu została zauważona. Ja może tylko dodam ważną rzecz najpierw z perspektywy polskiej, bo przypomnę, że te przepisy zostały zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę i to na jego wniosek Trybunał Konstytucyjny zajął się tymi przepisami. Bezpośrednio na decyzję Trybunału Konstytucyjnego zareagował prezydent Poroszenko. Prezydent Poroszenko zamieścił tweeta i napisał w nim w języku ukraińskim, w języku polskim. Napisał tak. Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za inicjatywę postępowania w Trybunale Konstytucyjnym i Trybunałowi za orzeczenie. Działamy dalej na rzecz partnerstwa. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz, który od samego początku krytykował nowelizację ustawy o IPN-ie i twierdził, że jest to jeden z dodatkowych problemów w porozumieniu i ustaleniu współpracy w kwestiach właśnie historycznych, wczoraj napisał na swoim Facebooku dokładnie tak. Ważną przeszkodę w prowadzeniu dialogu historyków Polski i Ukrainy wydaje się, że została ona usunięta. Także też pozytywnie ocenił ten krok. Być może rzeczywiście właśnie ten krok przyczyni się do tego, że uda nam się pewne sprawy uporządkować, wynegocjować. Wiemy, że Polska wiele spraw ma związanych z polityką historyczną Ukrainie.
Pawła Bobołowicza pewno jeszcze dziś usłyszą państwo na antenie Radia Wnet w Radiu Dwóch Stolic. Jak długo będziesz przebywał w okolicach frontowych?
Chciałbym stąd wyjechać jutro, najdalej pojutrze, ale to czasami nie jest uzależnione od moich chęci, a też od pewnych możliwości. Tutaj, gdzie jestem, mogę powiedzieć, że jest bardzo pusto, nie ma ludzi, nie ma też środków transportu i oprócz tego, że słychać, czuć wojnę, to też panuje dosyć sroga zima, która utrudnia też kwestie logistyczne, ale myślę, że jeszcze ten weekend spędzę w okolicach frontowych.
Nie ma ludzi, ale jest internet, co państwo doskonale słyszeli, bo doskonale było słychać Pawła Bobołowicza, mimo tego, że jest w okolicach granicy ukraińsko-rosyjskiej, tam, gdzie dzieje się, tam, gdzie trwa wojna. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jest godzina 7:21. Teraz głos oddamy Peterowi Gabrielowi.
I'm gonna watch it.
śpiewał Peter Gabriel. Słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 7:26. A przy telefonie jest profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie o poranku.
Wczoraj w Parlamencie Europejskim dyskusja na temat powiązania funduszy europejskiej z przestrzeganiem praworządności. Parlamentarzyści przegłosowali, że tak być powinno. Co to oznacza?
No to oznacza, że, no, że rzeczywiście te dwa mechanizmy będą powiązane i komisja będzie miała dość arbitralną władzę, miałaby, gdyby ten projekt przeszedł, w pewnych sytuacjach zawieszania w wypłaty z funduszy, no to nie jest jeszcze oczywiście ostateczne stanowisko, dlatego że parlament też udzielił mandatu do negocjacji z komisji, w której to zostało przygotowane, do negocjacji z Radą. Z tego, co się orientuje w Radzie, być może może być mniejszość blokująca, więc końcowy efekt zależy od tych negocjacji. Zobaczymy, czy rzeczywiście państwa członkowskie będą chciały się zgodzić na tak dalekie ograniczenie swojej suwerenności, no, swoich uprawnień również. No a też w jakim sensie będzie, jest to zmiana w ogóle w sposobu funkcjonowania, bo te fundusze, o których mówimy, no część jest po prostu zapisana w traktatach i one nie są uwarunkowane tego rodzaju zastrzeżeniami, zwłaszcza, że tam się jeszcze mówi właśnie o wartościach europejskich. No więc to jeszcze przed negocjacją. Wiadomo, Polska, Węgry, ale też Włochy są przeciwko tego rodzaju powiązaniu. Myślę, że jeszcze parę innych państw są te państwa, natomiast które takie jak Niemcy, jak Francja, które by takiego powiązania chciały wyposażyć komisję w tego rodzaju kompetencje. No, ja mówię, to decyzje byłyby zupełnie arbitralne, sądząc teraz po doświadczeniach ostatnich lat tej kadencji. No, jeden z przykładów, no, jak wszyscy wiemy o tym, że bardzo często w Polsce się zarzuca, że u nas następuje naruszenie wartości europejskiej albo zatarcia podziału władz. No, podczas gdy w Niemczech no, wybiera się polityka, który jest wiceszefem frakcji parlamentarnej. Wybiera się na teraz wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, a potem za 2 lata prezesa ma zostać prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Ewidentny przykład, jeżeli ktoś już mówi o wpływie politycznym na nominacje sędziów, no wręcz, że to politycy są tymi sędziami ostatecznie, no to takich przykładów można podawać po prostu dziesiątki, jeżeli nie setki. Wszyscy, no w tych krajach, które ja znam lepiej, no to tak jest, ja myślę, że tak jest wszędzie, po prostu wpływ polityczny na tego rodzaju nominacje jest no, zasadniczy. Partie się dzielą tego rodzaju stanowiskami, co oczywiście nie znaczy wcale, bo przecież to nie znaczy wcale, że ci sędziowie potem nie mają pewnego stopnia niezależności, a nie jest to stopień ani większy, ani mniejszy niż w Polsce. Ani polska demokracja nie różni się minus od innych demokracji europejskich, tak zwanych dojrzałych. To będzie tylko mechanizm dyscyplinowania tych politycznie niewygodnych państw i świadczy o tym, że Unia no, ewoluuje w bardzo złym kierunku, niestety.
bo wspólne wartości, które są na ogół podnoszone w dyskusjach w Parlamencie Europejskim, tak naprawdę są i trudno je zdefiniować, poza tymi oczywistymi, które są zapisane w kartach praw podstawowych, praw człowieka, wolności, wolność słowa, wolność prasy, niezależne sądownictwo, to już dalej z definicjami są olbrzymie kłopoty i raczej ci, którzy definiują te wspólne wartości, definiują je inaczej niż my.
No to jest, no tak, wszyscy te wartości podzielamy. Jeżeli zaczynamy porównywać Europę, kraje europejskie z innymi regionami świata, no widzimy, co one znaczą, jak one są ważne. No ale powiedzenie, wie pan, na podstawie wszystkich moich doświadczeń, obserwacji, nie wiem, 30-letnich, że na przykład media we Francji, czy w Niemczech, czy w Austrii są bardziej niezależne niż media polskie, na przykład media publiczne od ośrodków politycznych, jest po prostu kompletnym nonsensem. No, w Niemczech znana już Polakom bardzo telewizja CDF publiczna była kierowana przez lata przez również czynnego polityka, pana Ruprechta Polenza, zaufanego pani Merkel, który był jednocześnie zasiadał w Senacie i tak dalej, prawda? I to nikomu, różnica tam polega na tym oczywiście, że może partie się w przeciwieństwie do naszego spolaryzowanego systemu się po prostu lepiej dzielą tymi różnymi wpływami. Oczywiście dopuszcza się też organizacje pozarządowe i tak dalej, no ale to jest oczywiście wpływ bardzo, jak mówię, trudno w ogóle go zmierzyć, więc przełożenie tych ogólnie sformułowanych wartości już na konkrety jest bardzo, bardzo trudne i nigdzie nie stosuje się jednakowych kryteriów. No, zresztą wszyscy pamiętamy, jak to po wyborach samorządowych na chwilę zamarła krytyka Polski, no bo wybory były, z których opozycja była w miarę zadowolona, jak były, wiadomo, były i demokratyczne, i wolne, prawda, i pod każdym względem, jeżeli się jakieś drobne naruszenia gdzieś tam pojawiły, no to naprawdę zupełnie nieistotne. Więc to jest, moim zdaniem, to dążenie, bo teraz też widzimy, jak trochę jest prezydencja rumuńska traktowana, to dążenie do tego rodzaju zapisów no, świadczy o tym, że ta powołana kiedyś przecież rzeczywiście do życia idea europejska, potem do życia Unia, no, która była organizacją mający wiele zalet i też mający ciągle zalety, to trzeba też podkreślać, że Polacy oczywiście słusznie uważają, że to jest jakaś wartość, że jesteśmy w niej obecni, ale ona się przeradza rzeczywiście w taką strukturę imperialną z twardym rdzeniem rządzącym, z ideologią, która czasami właśnie udaremnia swobodną dyskusję, z rytuałami, które są rytuałami, które są obowiązujące, których naruszenie. No i to jest bardzo niebezpieczna tendencja, bo ona po prostu no, sprawia, że czasami można się zastanawiać, czy to nie jest tak, że wolne narody europejskie no, są jak uczeń czarnoksiężnika, powołały do życia coś, co no, grozi tym, że właśnie te wolności, wolność tych narodów nagle będzie należała do przeszłości. A cała sprawa Brexitu też to również pokazuje, że tak może być, bo gdyby się okazało, że Wielka Brytania nie może wyjść z Unii, że to jest niemożliwe fizycznie i politycznie, no to by znaczyło, że jest to już nie organizacja, w której się jest członkiem dobrowolnie, tylko to jest coś, pewien związek przymusowy. I to byłoby oczywiście, zmieniałoby jakby całą tą filozofię publiczną zawartą w tych instytucjach.
Unia Europejska przeradza się w strukturę imperialną, tak powiedział pan profesor, z ideologią, bo każda struktura imperialna musi mieć jakąś ideologię, jakiś kapłanów, w tym wypadku LGBT jest tą ideologią.
No między innymi, bo to wynika, to akurat wynika znowu z tego właśnie, z tych wartości, prawda, jakoś tam rozumianych bardzo radykalnie tolerancji, czy nieustawiania pewnych kryteriów zachowania, oddzielenia zachowań właściwych od niewłaściwych i tak dalej. I jeszcze ta ideologia też polega na tym, że z jednej strony utożsamia się Unię z Europą, z jej historią, mimo że bardzo często to, co się dzieje, jest zaprzeczeniem tej kultury europejskiej, cywilizacji europejskiej, która, jak wiemy, no, zawsze się mówi, że ma trzy filary: prawo rzymskie, filozofię grecką i chrześcijaństwo. I wiemy, że z tym jest i to z każdym z tych trzech filarów i odniesieniem się też realnym do tego, czym jest dziedzictwo europejskie, że już z tym Unia ma coraz większe kłopoty. Jak mówię, jest to pewien mechanizm, którym też ja często widzę, jak się posłowie prześcigają, prawda, w pewnych wypowiedziach czy dążeniach, prawda, które no, mają pewien pozór, a czasami oczywiście mają te zalety, że to jest taki daleko idący, powiedzmy, humanitaryzm, ale to wszystko zostaje skodyfikowane w pewną ideologię, która to ideologia no, staje się kompletnie nierealistyczna. No, znowu, każde imperium rzeczywiście musi mieć jakąś misję, prawda? Jakąś ma elementy, ta ideologia mesjanistyczna, ta również, no ale na przykład jest bardzo trudno, jeżeli chodzi o sprawy imigracji, no powiedzieć rzecz jakby zupełnie oczywistą, tak, że nikt nie jest w stanie przyjąć wszystkich uciekinierów, albo nawet jeżeli rzeczywiście są oni ofiarami prześladowań i wojny, albo no na przykład, no żeby powiedzieć o nadużyciach, prawda, w związku z tym rzeczywiście to polega na tym, że jest rozbieżność, no jedną uderzającą cechą jest jednak hipokryzja. No jak mówię, gdyby jeszcze było tak, wracając do tej praworządności, że rzeczywiście ustalamy pewne jasne normy, jest jakiś model, prawda, tego, jak na przykład powinien wyglądać trójpodział władzy i stosujemy to do każdego kraju i zaczynamy od tych najsilniejszych. Na przykład zakazujemy, mówimy, no taką minimalną rzeczą, dla mnie to jest minimalna, no, że sędziowie nie mogą być członkami partii politycznej. No to byśmy zaczęli od Niemiec, prawda, gdzie tak jest, że po prostu z partii politycznych po prostu się staje, ktoś jest mianowany, zostaje, będąc działaczem partyjnym, staje się sędzią i potem może zostać jeszcze członkiem tej partii, prawda. No i różne inne rzeczy, które by wymagały oczywiście wtedy zmian od wszystkich, no ale tego nikt nie zrobi. Jeżeli się wymaga dyscypliny budżetowej, no to ta dyscyplina musi również obowiązywać Francję. Jeżeli mówi się, na przykład znowu teraz wróciło w związku z sytuacją w Polsce, dniami żałoby, no zwraca się, prawda, uwagę, że się mówi, że gdzieś w jakichś krajach w Polsce jest polaryzacja, no ale jaka jest we Francji, prawda? Jeżeli się potępia pewne akty, no, sformułowania ostre, prawda, czy sposoby jakieś demonstracje, które odwołują się do gwałtu, to przecież wszyscy widzieliśmy sceny z Paryża niedawne. No, jak mówię, no to wszystko przy całych, przy wielkich zaletach Unii Europejskiej, tej idei integracji, tego, nie wiem, przyjaźni między narodami, współpracy, no to idzie, może moim zdaniem, w takim kierunku dosyć niebezpiecznym, coraz bardziej się napędzającym, właśnie nawet też takiej odmowy dyskusji na pewne tematy, prawda? Właśnie na temat tych standardów i obowiązywania tych standardów na równi wszystkie państwa, wszystkie ugrupowania polityczne, bo to też jest też tak, prawda, że niektóre Ostatnio na przykład była taka sytuacja w Parlamencie Europejskim, że grupa znanych polityków, osobistości chce zorganizować wielką konferencję tam z udziałem finansowym parlamentu i to jest ewidentnie element kampanii, no bo to odbędzie się w czasie kampanii. Jak wiadomo, nie można używać pieniędzy parlamentu do tego, żeby wspierać jeden kierunek polityczny, ale chce się to zrobić. Ja podnoszę wątpliwości co do tego w prezydium. Zawsze trafia to na opór, prawda, tych wszystkich. Bo się mówi, że oni przecież bronią europejskiej wartości, są Europejczykami. No to znaczy ja, mając inną interpretację tych wartości, stojąc po trochę po innej stronie, mając inną wizję tego, jak instytucjonalnie się powinna rozwijać Unia, nie jestem Europejczykiem, tak, nie bronię europejskiej wartości. To wszystko jest też oparte, prawda, na wykluczeniu, gdzieś jest ostra walka o władzę i o wpływy, i przy czym udawanie, że tej ostrej walki o władzę i o wpływy nie ma. I o pieniądze oczywiście, tak, bo w tym wypadku, o którym mówimy, również chodzi o pieniądze i arbitralną władzę przyznawania tych pieniędzy, a nie przyznawania ich na zasadzie, no właśnie, reguł, które obowiązują wszystkich, są jasne, no bo fundusze spójności, wiemy, od zależy od czego, od rozwoju regionu, one miały być, są oczywiście związane właśnie czysto ekonomiczno-społecznymi kryteriami. No i tak dalej, tak można by mówić wiele na ten temat, ale chciałem powiedzieć, że no tylko możemy to obronić, te prawdziwe, autentyczne wartości, no tylko możemy obronić wtedy, kiedy będziemy aktywnymi obywatelami i będziemy rzeczywiście, nie pozwolimy sobie narzucić tego rodzaju władzy, no dłużej, a nie kontrolowane.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę w Poranku Wnet. Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:43.